Dzień dobry, tu podcast The Movie Trip. Przy mikrofonach Dawid Lesiak
i Dawid Bartodziej.
Filmy, które wybraliśmy do dzisiejszego odcinka, to Dead Slow Ahead w reżyserii Mauro Herce, pierwszy blockbuster po wielkim lockdownie, czyli Tenet Christophera Nolana, a na koniec nasza młodsza siostra Hirokazu Koredy. Zaczniemy od Dead Slow Ahead.
Dead Slow Ahead to dokumentalny zapis pracy na statku transportowym, który na przestrzeni godziny i 10 minut w powolnym tempie prezentuje nam, w jaki sposób wygląda praca w takim zindustrializowanym do granic możliwości świecie.
Bardzo ciekawą perspektywę przyjął reżyser tego filmu, ponieważ zupełnie pozbawił go dialogów. Momentami tylko słyszymy pojedyncze słowa lub zapis rozmów telefonicznych. Nie znamy zupełnie bohaterów, nie wiemy kim są, oprócz tego, że pracują na tym gigantycznym statku. I ten atlantycki frachtowiec jest trochę jakby statkiem kosmicznym. Przypomina nieco ten film science fiction. Załoga, właściwie wiemy tylko o niej tyle, że to jest załoga filipińska. Statek zwie się Fair Lady. Można czytać zapis pracy na tym statku i całą tą podróż jako metaforę kapitalizmu i instrumentalizacji, do jakiej prowadzi poprzez swoje działania, jak bardzo też instrumentalizuje ludzi, którzy biorą udział w tej pracy i w obsłudze tej wielkiej maszyny.
No tak, film tylko z nazwy jest dokumentalny, ponieważ tak jak zwróciłeś uwagę, jest w nim z ducha obecne science fiction. Myślę, że w niektórych scenach można też doszukiwać elementów horroru i jeżeli patrzeć tak czysto bez emocji, to można nazwać Dead Slow Ahead takim industrialnym porno. Natomiast jeżeli przyjrzeć się trochę bliżej, to reżyser wykonał bardzo fajną sztuczkę pod tytułem opowiedział nam historię, w której niemalże nie ma ludzi i która mówi więcej o człowieku niż filmy takiego Terrence'a Malika, który przez 2,5 godziny tam się wysila, rzeźbi i tak dalej, żeby nam sprzedać ostateczną wiedzę na temat kondycji człowieka. A tutaj Mauro Herce wyrzucił niemalże całkowicie tego człowieka poza kadr, no i zrobił to, co Malik chciałby umieć zrobić.
Skupił się na maszynerii, skupił się głównie na tym, żeby wyciągnąć z tej maszyny jak najwięcej dźwięków, które stały się poniekąd ścieżką dźwiękową tego filmu. Generalnie człowiek, tak, on jest tam tylko w tle, jest częścią wielkiej machiny, ale większość kadrów i większość scen obejmuje widok maszyn, które przytłaczają i pokazują, jak bardzo bezosobowy i mechaniczny jest to świat.
Tak, Herce wydaje się, że operuje przede wszystkim na przestrzeniach, to znaczy zestawia ze sobą przestrzeń wykreowaną przez człowieka i wstawia go w pewnym kontraście do tego człowieka, który można by powiedzieć, że jest tylko i wyłącznie częścią machiny, którą sam zbudował. Z drugiej strony jest też relacja przestrzeni naturalnej do przestrzeni wykreowanej przez człowieka i tego, w jaki sposób one na siebie wpływają. Czasem w ostrzejszy sposób, czasem w bardziej płynny sposób. Czasem to są przestrzenie, które się przenikają płynnie, czasem wręcz przeciwnie. Jest coś bardzo lemowskiego w tej wizji. Tutaj faktycznie ma się wrażenie podczas oglądania filmu, że człowiek w pewien sposób funkcjonuje w horrorze, który sam sobie stworzył, sam sobie zafundował. I też słowa samego reżysera dość mocno potwierdzają takie czytanie jego filmu, bo on zwracał uwagę w swoich przemyśleniach na temat tego, co stworzył, że człowiek jest tutaj pożywieniem dla stalowego potwora, którego sam stworzył. On w ogóle powiedział, że kręcąc ten film wychodzili z ekipą z założenia, że to jest ostatni statek na Ziemi, że wydarzyła się już apokalipsa, tylko że nikt nie został na tym statku poinformowany, w związku z czym oni cały czas wykonują swoje zadania i to jest fajna myśl, ponieważ ona całkowicie odziera człowieka z człowieczeństwa i robi to w taki mimo wszystko poetycki sposób.
Paradoksalnie oglądając cały czas technologię i wielkie maszyny, odczuwamy film bardzo fizjologicznie. Mimo, że właśnie został zupełnie odarty z powierzchowności ludzkiej. W sensie brak tam ciał. Tych ciał jest bardzo mało. Jak je widzimy, to one są w jakimś takim półmroku. Czasami miałem wrażenie, że w taki linczowski sposób były obserwowane, szczególnie sceny, w których ci mężczyźni próbują odpocząć, zrelaksować się, biorą udział w karaoke, mają jakąś tam zabawę i nie za bardzo widać w tych kadrach dokładnie wszystko. Raczej obserwujemy jakieś fragmenty, bo on też w pewien sposób, jakby filmując tych ludzi na takich dużych zbliżeniach i w półmroku, chyba chciał powiedzieć, że albo pokazać, że oni zostali już zjedzeni przez tą machinę i przez ten neokapitalizm.
Tak, oni żyją w brzuchu wieloryba i raczej nie mają perspektyw na opuszczenie tego brzucha. No ale w filmu głównym bohaterem koniec końców jest ten wieloryb, czy też ten statek. Dlatego, tak jak powiedziałeś przed chwilą, odczuwamy ten film fizjologicznie, mimo tego niemalże braku ludzi w nim. No ale więcej niż rekompensuje nam to fakt, że my się przyglądamy temu statkowi właśnie tak jak organizmowi, w związku z czym widzimy sceny, w których na przykład są zbliżenia na jakieś elementy statku, których nazw nie znam, bo kompletnie się nie znam na marynistyce, natomiast są ujęcia przywodzące na myśl na przykład bijące serce statku. Jedną z ostatnich scen, jedną z pierwszych jest właśnie takie zbliżenie na jakiś element, który może uchodzić za właśnie takie bijące serce. Mamy ujęcia tego, w jaki sposób statek się rozbija o fale, czy też na odwrót, jak fale rozbijają się o ten statek, w jaki sposób on też w cichszych scenach, w cudzysłowie, toczy się wzdłuż wybrzeża. W jakichś porannych godzinach mamy ujęcia, kiedy on jest w porcie i jest w trakcie załadunku. No i jeżeli próbować opisywać jego fabułę w jakiś taki linearny sposób, no to musiałby ten opis być po prostu opisem kilku dni z życia statku i tego, jakie on w cudzysłowie przeżył przygody, co oczywiście jest okrutnym uproszczeniem i w ogóle nie należy tak na ten film patrzeć. Natomiast sam statek ma pewną osobowość, tak bym powiedział, w tym filmie. Ma osobowość, ma duszę i to sprawia, że cała ta sytuacja opisywana przez reżysera nie jest przez niego w żaden sposób oceniana. To znaczy, my mamy tutaj starcie dwóch typów postaci, z których jedna jest na ekranie znacznie bardziej prominentna, czyli statek versus ludzie. I żadna z tych perspektyw nie jest przez reżysera wskazywana jako ta uciśniona albo jako ta, która jest niesprawiedliwa, etc. To jest po prostu taki bezemocjonalny, bezosobowy zapis wydarzeń. Bardzo subiektywny, bo zwracający uwagę z jednej strony na ogromne piękno tego wszystkiego, co tam się dzieje, tak z takiego czysto wizualnego punktu widzenia. Ten statek jest filmowany tak, że no, można by porobić screenshoty i podrukować je sobie i powiesić na ścianie. Naprawdę zdjęcia w tym filmie są niewiarygodnie piękne. No, a z drugiej strony mamy też takie obserwacje, powiedziałbym, że nie chcę używać słowa nieciekawe, no ale chyba trochę nieciekawe. W szczególności w scenach, o których mówiłeś, w których postaci rozmawiają przez telefon ze swoimi bliskimi, to są fascynujące sceny, bo my w ogóle nie widzimy tych ludzi. Podczas rozmów telefonicznych widzimy statek, widzimy na przykład tam instalację z wodą, etc., etc. I to troszeczkę wygląda tak, jakbyśmy patrzyli na to, jak statek słucha tych rozmów telefonicznych i im się przygląda tak też bezosobowo, bez oceniania. A same te rozmowy też są fascynujące, bo to są ludzie, którzy nie widzieli się ze swoimi rodzinami od iluś tam miesięcy, a treść tych rozmów jest banalna do bólu. Tam nie zostaje wypowiedziana jakakolwiek sensowna myśl. Z reguły to są takie, a jak się czujecie? Śpicie, nie śpicie? Śpimy. A, no to śpicie. I to też jeszcze pogłębia to uczucie odarcia z człowieczeństwa. Nie wiem jak ty, ale ja na sam koniec miałem taki bardzo duży dysonans, ponieważ z jednej strony, tak jak wspomniałem, to wszystko jest tak piękne, a z drugiej strony to wszystko jest tak właśnie pozbawiające człowieka humanizmu. Zostaje ten film w pamięci na bardzo długo. No ja osobiście widziałem go chyba 3 albo 4 lata temu na Nowych Horyzontach. Bardzo się ucieszyłem, kiedy się okazało, że został udostępniony przez produkcję na Vimeo i można go sobie tam za 10 zł obejrzeć, co bardzo polecam. I jestem przekonany, że będę do tego filmu wracał jeszcze wielokrotnie, ponieważ no on robi dokładnie to, co przynajmniej moim zdaniem powinno robić kino. To znaczy on zadaje kilka ciekawych pytań, pokazuje bardzo fajną, szeroką, z jednej strony ładną, z drugiej strony przerażającą perspektywę i na koniec tym wszystkim zostawia i każe o tym myśleć.
Wbrew pozorom, mimo licznych dźwięków, ten film jest w pewien sposób cichy. To znaczy cichy dlatego, że właśnie nie ma w nim, tak jak mówiliśmy, dialogów, ale to nie jest... Z jednej strony w jakiś sposób autor filmu próbuje nas zmusić do kontemplacji, czy namówić do kontemplacji poprzez użyte środki, ale kontemplacja wymaga ciszy. I ta cisza, którą dostajemy w tym filmie, miałem takie wrażenie, jest taką martwą ciszą, nieprzyjemną. Brakuje ukojenia i w dodatku cała ta sytuacja steruje nami i nie pozwala nam się gdzieś tam jakby mentalnie wydostać z wnętrza tej metafory i tego, że w sumie to jesteśmy trochę niczym wobec tego gigantyzmu jaki oferuje kapitalizm i nieustannej konsumpcji. I właśnie to pokazują też te urywki rozmów telefonicznych. Właśnie ta banalność życia, te proste pytania okazują się jeszcze bardziej bezcelowe, martwe i do niczego nie prowadzące, kiedy właśnie w kadrze nie widzimy człowieka, a tego potwora metalowego.
To jest chyba najważniejsza myśl, która z filmu Herce wypływa, mianowicie człowiek jest niczym wobec świata, który sam stworzył, a co dopiero wobec świata naturalnego, przezeń zastanego.
Podsumowując, bardzo polecamy ten film. Tak jak Dawid powiedział wcześniej, można go za dyszkę obejrzeć na Vimeo. Jak dla mnie 9 na 10.
Ja się z tym w pełni zgadzam. 9 na 10 i serduszko.
Pozostając w kręgu technologii, Tenet Christophera Nolana, najnowszy film, który maksymalnie upraszczając pokazuje historię ciężkiej do zidentyfikowania międzynarodowej organizacji szpiegowskiej, która próbuje zapobiec III wojnie światowej, która prawdopodobnie już nastąpiła.
Nolan powraca do swoich ulubionych motywów, to znaczy osadzania historii w historii, zarządzanie czasem nie w sensie dosłownym, tylko w sensie poruszania się w nim wstecz i w przód. No i oczywiście zadawania widzowi zagadki do rozwiązania, tak by zmuszony został do pójścia na jego film jeszcze raz, żeby zrozumieć wszystko. W tym akurat wypadku, w przeciwieństwie do jego poprzednich filmów, no ja akurat nie jestem specjalnie zachęcony, żeby oglądać Tenet po wyjściu z kina po raz drugi. To znaczy bawiłem się na tym filmie całkiem przyzwoicie, ale gdyby ktoś mnie zapytał, czy pójdę z nim do kina ponownie, nawet gdyby miał mi zasponsorować bilet, to chyba bym tego nie zrobił. I prawdę mówiąc, mam nawet problem z określeniem, dlaczego tak jest, bo tutaj teoretycznie wszystkie te takie boksy nolanizmy zostały zaznaczone. Mamy wysokie tempo, mamy przyjemną grę aktorską, bo tam i Washington, i Pattinson, i Dębicki, i nawet ten Branagh, który momentami jest mocno odklejony od rzeczywistości, robią dobrą robotę. I muzyka jest świetna, jak to z reguły u Nolana, i zdjęcia są dynamiczne, przyjemne, immersywne, bardzo wciągające w akcję, ale też nie alienujące widza, tak żeby pomimo tego skomplikowanego konceptu no nie pozwalają widzowi się zgubić. No ale nie wiem, czy to już jest kwestia zmęczenia tym, że reżyser troszeczkę mieli ten sam temat ponownie, tylko że na inny sposób, czy tym, że tutaj troszeczkę brakuje tym postaciom duszy, bo one jednak wszystkie są troszeczkę z kartonu. No nie wiem, ja osobiście na sam koniec, mimo że bawiłem się dobrze, to nie mam absolutnie żadnej ochoty, żeby powracać do tego filmu. I nawet jeżeli miejscami są rzeczy, co do których chciałbym je sobie powtórzyć, to znaczy przede wszystkim w trzecim akcie, w którym w krótkim czasie wydarza się dużo rzeczy, które z punktu widzenia chronologicznego są trudne do ułożenia sobie w głowie, to nie jest to dla mnie aż tak zajmujące, żeby ponownie przesiedzieć to 2,5 godziny w kinie i zobaczyć tych kilka scen ponownie, żeby móc je sobie odświeżyć. Nie wiem, z mojej perspektywy, jeżeli to jest kierunek, w którym Nolan chce iść, to obawiam się, że zaczyna on się dla mnie jako twórca wyczerpywać. A to szkoda, bo jego poprzednie filmy bardzo do mnie trafiały.
Ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat. Mnie film, że tak powiem, zmiótł z powierzchni i chętnie zobaczę go jeszcze raz. I właśnie ze względu na czystą rozrywkę. Natomiast czy Nolan się powtarza? Nie wydaje mi się. On po prostu ma swoją bajkę, swój koncept na te filmy i tematy związane z czasem i fizyką, które go nieustannie fascynują. Na pewno muszę zgodzić się z tym, że no, dialogi są po prostu czerstwe, suche. I moment, w którym jeden bohater mówi, że zniknie całe życie z powierzchni Ziemi, kolejny pyta, czy on też, no po prostu, że tak powiem, trochę dyskwalifikuje umiejętności scenariuszowe, ale przy całości to wszystko, znaczy na to wszystko ja po prostu przymykam oko. Aktorzy naprawdę robią tutaj niezłą robotę, cała ta trójka, czyli Dębicki, Pattinson i Washington. Szczególnie Pattinson, grający brytyjskiego fizyka, ma wspaniały taki urok starego dżentelmena i on kradnie sceny, w których jest razem z protagonistą, czyli z Johnem Davidem Washingtonem. I trochę szkoda, że Nolan bardziej nie rozwinął tego wątku bromansu, bo to dałoby właśnie więcej ludzkiego wymiaru całości. Po prostu wydaje mi się, że ciężko sobie wyobrazić jakby lepszy film na ten moment, kiedy jesteśmy po tym lockdownie i ludzie chcą iść do kina i potrzebują jakiejś takiej wielkiej rozrywki. Więc uważam, że super, że właśnie teraz powstał i że gdzieś tam nie opóźniono go jeszcze bardziej. No chodzi tutaj chyba głównie o wrażenia czysto kinowe. O to szaleństwo, bo film jest olśniewający, jeśli chodzi o efekty i o zabawę tymczasem. Wspaniałe u Nolana jest to, że on potrafi zorganizować chaos z polotem. I jednocześnie, mimo że film jest gdzieś, znaczy akcja filmu dzieje się gdzieś w niedalekiej przyszłości, to nie wiem, czy ty miałeś takie wrażenie, że niebezpiecznie blisko naszego świata jest ten chaos i naprawdę wzbudza przerażenie.
Rozumiem. Kurczę, ja myślę, że może być trochę tak. I no nie jestem pewien, czy to jest odbiór większości ludzi, którym ten film podszedł tak sobie, czy tylko mój. Wiem, że moja opinia nie jest gdzieś tam odosobniona. Natomiast troszkę czuję, że Nolan mógł stać się zakładnikiem oczekiwań, które sam wykreował. Dlaczego tak? Bo po tym, jak zobaczyłem Dunkierkę, to byłem w stanie dyskutować o tym filmie przez 3 dni, bo jest rozpisanym na bardzo ciekawe głosy spojrzeniem na wojnę z pierwszej osoby. Jeszcze wcześniej, po zobaczeniu Interstellar, mimo że ten film bezpośrednio po wyjściu z kina czułem, że ma wady i że są w nim rzeczy, które gdzieś mnie drażnią, to byłem w stanie rozmawiać o nim jeszcze przez tydzień i to niekoniecznie na zasadzie, co tu się wydarzyło, tylko na zasadzie tego, co reżyser chce powiedzieć w tym filmie i na zasadzie tego, że najzwyczajniej w świecie mocno mnie ujął temat, który on zaproponował. Natomiast z Tenet zupełnie tak nie mam. Bardzo szybko zapomniałem, że zobaczyłem ten film. Mam wrażenie, że dzień później już nie miałem ochoty o nim dyskutować. Może to jest mój problem z Tenet, bo on faktycznie, tak jak mówisz, jako doświadczenie kinowe jest super. Tylko że po prostu dla mnie osobiście niewiele po nim zostało już po tym przeżyciu tego doświadczenia. I powiedziałbym, że film im dalej w las, tym mniej mnie interesuje. Pierwsza scena jest fantastyczna, jest w ogóle... Mój Boże, to Nolan umie zrobić, to się nie zmieniło. Rozpocząć film od takiego mocnego, mocnego pierdolnięcia. Przypomina mi się od razu drugi Batman, ale no nie tylko. Mamy tutaj scenę napadu na operę gdzieś na Ukrainie. Nie pamiętam dokładnie. Natomiast to, w jaki sposób ona jest nakręcona, to bardzo ciężka, basowa, niska muzyka elektroniczna. Zdjęcia z kamerą podążającą za bohaterem wchodzącym prosto w wir wydarzeń. Bardzo dynamiczny montaż, bardzo mimo właśnie tak jak powiedziałeś chaosu, to jest świetnie przejrzyście ukazane, co tam się dzieje. I to naprawdę czujesz, że jest taka rzemieślniczo wykonana robota na 10 na 10. Po tej scenie pomyślałem sobie, że okej, jeżeli ten film ma cały tak wyglądać, to ja chcę. Bo mi się od razu przypomniał, Mad Max Fury Road, który był właśnie dla mnie takim ostatecznym kinowym doświadczeniem. Ale potem niestety trochę zwolniliśmy, potem poszliśmy w kierunku tych rozmów na temat rzeczy, wyjaśniania ekspozycji bolesnej, etc. I w momencie, w którym maszyna rozpędza się znowu i jest przedstawiana ta sztuczka z odwracaniem czasu, to ja już nie byłem tak zaangażowany jak na początku. Co myślisz?
Tak, to jest problem Nolana, który szczególnie pojawił się w Interstellar i w Incepcji, czyli to, że nadmiernie tłumaczy koncepcję i cały pomysł i to, jak działa jakaś tam maszyneria, czy jak działa fizyka, to jest niepotrzebne, ponieważ te filmy mają bardzo duże tempo, które ma właśnie nas pochłonąć i ja mam wrażenie, że Nolan opracowując scenariusz myśli sobie, okej, muszę zmiażdżyć widza, o to chodzi, on ma niczego nie rozumieć, dojdzie do tego po jakimś czasie, ale w momencie, kiedy oglądasz film, masz po prostu się dobrze bawić i być przytłoczony jakby ciekawym pomysłem, macie po prostu rozmontować. Natomiast zawsze prawdopodobnie gdzieś na etapie projektowania tej całości wchodzi producent i mówi, kurczę, no oczywiście płacimy za to setki milionów dolarów, bo jesteśmy Warner Bros., w związku z czym troszkę bardziej musisz wytłumaczyć ludziom, o co tutaj chodzi. No i kiedy bohaterowie próbują sobie i nam wytłumaczyć, co się dzieje i co się stanie i dlaczego tak się dzieje, no to robi się ciężko i to wszystko trzeba by wyciąć po prostu, bo to do niczego nie prowadzi. Zwalnia tempo, a jeśli go nie zwalnia, to umęcza widza. No. I to jest zawsze te 30-40% scen, które powinny zostać usunięte. No nie nauczył się po tych kilku filmach, żeby tego nie robić. To nie działo się w Batmanach, całe szczęście. No ale Batman to trochę inny typ kina. Ale tak jak wspomniałeś wcześniej, ta pierwsza scena jest bardzo zachęcająca i to jak już wspomnieliśmy o Pattisonie, który gra super, to o Washingtonie też warto. Ja na przykład nie wiedziałem, tutaj się przyznam, że to jest syn Denzela Washingtona. John, jak się głębiej mu przyjrzeć, to on ma taki sam mądry, ale jednocześnie zrelaksowany i zupełnie pewny siebie wyraz twarzy, co jego ojciec. I to dodaje temu filmowi jakiejś klasy, nawet przy suchych dialogach.
No i tak, to tutaj zdecydowanie muszę się zgodzić. Zresztą mam wrażenie, że w tym filmie wszystkie główne role zostały właśnie obsadzone przez aktorów, którzy są w stanie jednym spojrzeniem pokazać, nie chcę używać słowa dominacja, więc powiedzmy, że jednym spojrzeniem są w stanie opleść sobie pokój wokół samego siebie. Washington to potrafi, Pattinson to zdecydowanie potrafi. Branagh po wszystkich latach spędzonych w teatrze to jest w stanie jednym gestem ciągnąć za sobą ludzi, chociaż on też niestety z uwagi na te doświadczenia w teatrze czasem lubi nadmierną ekspresję i to też w kinie wypada od czasu do czasu troszeczkę sztucznie.
No on bywa komiczny i to widać tutaj w tym filmie, ale nie rozumiem zarzutów, że w ogóle niepotrzebny, źle osadzony, że zły akcent, za bardzo udaje ten rosyjski akcent. Ja uważam, że wszystko w porządku.
Moim zdaniem to działa, tym bardziej, że to jest postać ewidentnie wyjęta z filmu o Bondzie. To jest typowy Bond villain. On jeszcze, ten jego plan, nie pamiętam w którym, ale w jednym z Bondów była postać, która miała dokładnie taką samą motywację, związaną z, żeby nie zdradzać zbyt dużo, ze środowiskiem i z tym, w jaki sposób ludzkość negatywnie na nie wpływa. Więc tutaj to, że on ma rosyjski akcent i to, że on jest wobec swojej żony taki, powiedzmy, że władczy i to, że on w ogóle jest z Rosji i tak dalej, no to są wszystko z Bond sketchbooka rzeczy wyjęte i w takiej konwencji to działa. I w ogóle myślę sobie, że Nolan chyba po raz pierwszy tak mocno zadłużył się u innych twórców. Ewentualnie podczas oglądania jego poprzednich filmów nie zwracałem na to uwagi tak bardzo, ale tutaj mamy zarówno te nawiązania do takiej klasyki filmów szpiegowskich, z drugiej strony mamy gdzieś tam throwbacki do Casablanki, mamy nawiązania właśnie do takich bez trzymanki filmów akcji, mamy nawiązania do gier komputerowych. Bardzo dużo tutaj sobie pozwolił zabrać innym twórcom. I to akurat działa bardzo dobrze moim zdaniem, taka właśnie ta intertekstualność, na którą on się tutaj zdecydował. Zdecydowanie wychodzi dobrze, przynajmniej tak case by case, jeżeli patrzeć na te rzeczy, które sobie zaciąga z innych dzieł, no to one wszystkie pasowują się całkiem nieźle w tę koncepcję, którą tutaj przedstawił.
Warto obejrzeć ten film w kinach IMAX, ponieważ tych kamer marki IMAX użyto podczas kręcenia. Do tego mamy tutaj obłędną muzykę Ludwika Göranssona, który jest znany z m.in. Czarnej Pantery. Te dźwięki są tak złowieszcze i tak ciężkie, że dosłownie wgniatają w fotel. Ja miałem na przykład wrażenie, znaczy czułem się strasznie maleńki oglądając ten film, szczególnie jak już wchodzimy w fazę kulminacyjną i te sceny, które rozgrywają się na pustyni. Do tego dochodzą zdjęcia Hoyty von Hoytema. Razem jest to taka mieszanka szalona.
Podsumowując, Tenet na pewno jest dobrą zabawą, na pewno dostarcza przyzwoitej rozrywki i w zależności od tego, jakie jest twoje podejście do kina Nolana i do tego, co on potrafi z kinem zrobić, zostanie w głowie lub nie, natomiast samo doświadczenie na pewno jest warte wydania kilkunastu złotych na bilet do IMAX-u.
Czas na ocenę. Ja dam 8 odwróconych nabojów na 10, ponieważ nadal uważam, że jest to po prostu obezwładniające kino.
No z mojej perspektywy będzie 6 odwróconych nabojów na 10, więc myślę, że możemy wystawić średnią 7 i uścisnąć sobie dłoń.
Na koniec nasza młodsza siostra w reżyserii Hirokazu Koredy. Historia opowiada o relacji czterech sióstr, trzech dorosłych kobiet oraz ich nastoletniej przyrodniej siostry.
Zacząłbym od tego, że jestem bardzo, bardzo wdzięczny jury kaneńskiemu sprzed tam 2 lat bodajże za to, że dali Koredzie nagrodę za Złodziejaszki, ponieważ w taki lub inny sposób na pewno reżyserowi przysporzy odrobinę większej popularności. Wcześniej jego filmy wchodziły do kin raczej okazjonalnie. Mam nadzieję, że teraz będzie się to działo z większą regularnością. Mówię oczywiście o polskich kinach, bo Koreda jest takim twórcą, który tworzy zupełnie nie dzisiejsze kino.
I jest bardzo zmiennym twórcą.
To znaczy?
No że każdy film jest jakby zupełnie inny. On nie ma bardzo jakiegoś wypracowanego stylu, mam wrażenie.
Oj tak, z tym się zgadzam, ale one wszystkie mają jeden wspólny mianownik. To znaczy, bez względu na to, jak dramatyczne wydarzenia mają miejsce na ekranie, to forma nigdy nie jest do nich dopasowana i forma zawsze jest podobna w tym sensie, że zawsze jest bardzo spokojna. Powiedziałbym, że to jest takie stoickie kino. Akurat w naszej młodszej siostrze najbardziej dramatyczne wydarzenie ma miejsce poza ekranem. Jest to po prostu śmierć ojca bohaterek, o której dowiadujemy się i w wyniku której one adoptują niejako tę swoją młodszą siostrę i będą ją wychowywały przez kolejne lata. Nasza młodsza siostra przywodzi na myśl tokijską opowieść Yasujirō Ozu, bo to jest pod tym względem podobny film, że raz, że toczy się w podobnym tempie, dwa, że ten dom, który też jest bohaterem jednego i drugiego filmu, jest przedstawiany w bardzo podobny sposób i każdy z nich też w pewien sposób zestawia tradycję z nowoczesnością. Oczywiście jako, że Ozu kręcił już trochę lat temu, to te jego filmy mogą trącić taką dydaktycznością i takim ach, ta dzisiejsza młodzieżyzmem. Tego na szczęście u Korydy nie ma, bo Koryda zupełnie nie ocenia swoich bohaterów, nie ocenia nikogo, kto jest na ekranie obecny, nawet tych postaci, które są ewidentnie negatywnymi, a przynajmniej są jako negatywne postrzegane z perspektywy głównych bohaterek. Powiedziałbym, że to jest taki powolny film, w którym widzimy dobrych ludzi i to, co tym dobrym ludziom się przydarza. Czasem to są to rzeczy złe, czasem dobre, ale wszystkie są przez nich przyjmowane z właśnie takim stoickim spokojem. To może budzić zarzuty o pewną telenowelowość, aczkolwiek wydaje mi się, że akurat ta forma, którą przyjmuje reżyser, w której całkowicie rezygnuje z udramatyzowywania tego wszystkiego, co się wydarza, dość skutecznie oddala właśnie potencjalne zarzuty o tę telenowelowość. Dla mnie można z taką odrobiną ironii nazwać ten film filmowym odpowiednikiem postaci Otisa z Asterixa i Obelixa, Misja Kleopatra, to znaczy
daleko idące skojarzenie.
Tak, to jest bardzo daleko idące skojarzenie, ale zarówno ten film, jak i tamta postać mają takie podejście, że to nie jest tak, że dobrze albo niedobrze. Życie jest, życie się wydarza i trzeba z tym życiem żyć, że tak powiem. Bardzo cieszy mnie w ogóle, że bo tutaj sytuacja fabularna jest taka, że ta nastoletnia młodsza siostra jest przez swoje starsze siostry adoptowana.
Ona jest zaproszona w zasadzie, nie adoptowana. W sensie technicznym adoptowana, ale ona otrzymuje jakby zaproszenie, jest zachęcona do tego, żeby z nimi zamieszkała.
Tak, tutaj stroną formalną to w ogóle się Koreda nie interesuje i myślę, że bardzo słusznie, bo stracilibyśmy tylko czas ekranowy na mówienie o rzeczach, które są totalnie nieważne. I no, widząc to i mając w pamięci to, w jaki sposób kino z reguły podchodzi do tego typu sytuacji, spodziewamy się, że czyli gdzieś w połowie drogi nastąpi jakiś konflikt, że ostatecznie albo ta dziewczyna zrezygnuje z mieszkania z siostrami, albo one zrezygnują z mieszkania z nią, etc., etc. Tu zupełnie nic takiego się nie dzieje, żaden wielki dramat się nie wydarza na ekranie przez te 2 godziny seansu prawie, tylko są po prostu kolejne wydarzenia, które do nas przychodzą jak fale. I potem odchodzą jak fale. Przy tym wszystkim w filmie jest, mam wrażenie, że gdzieś tam pod spodem, pod wszystkimi tymi wydarzeniami, pod spojrzeniami postaci jest ukryty taki głęboki smutek, z którym każdy już musiał się nauczyć żyć i jest dla wszystkich oczywiste, że on tam jest. I od czasu do czasu oczywiście są jakieś chwile radości, ciepła, ulgi, ale to nie zmienia faktu, że ten smutek tam pozostaje i on też nie jest traktowany jako jakaś wielce dramatyczna rzecz. To po prostu jest element życia, z którym postaci muszą się oswoić, bo będą z nim żyły już na zawsze.
Tak, jest tam tak zwany ból istnienia, ale właśnie tak jak mówiłeś, nie jest bardzo eksponowany. I to przez to, że właśnie mamy tam takie nienachalne dialogi i bardzo, bardzo, bardzo subtelną aktorską ekspresję. Ten film jest po prostu delikatny. Jakby to pozbawienie go dramatycznych wydarzeń powoduje, że skupiamy się na tym chyba co jakby najważniejsze, czyli to, że on chciał przekazać, że dzieciństwo ma ogromny wpływ na to, jaka będzie dorosłość, a jakby kradzież dzieciństwa ma jeszcze większy wpływ na ukształtowanie się w późniejszym życiu. Na pewno ten film jest ważny, bo mówi o akceptacji i jakimś wzajemnym zrozumieniu, o które trudno, szczególnie między też dziećmi i dorosłymi. I ja mam taki wniosek, że on po prostu unaocznia i przywraca nas do momentu, w którym powinniśmy z powrotem sobie, czy jakby dorośli muszą sobie zdać sprawę, że nie jest się tylko indywiduum w świecie, ale należy się do pewnego kontinuum i do jakiejś sieci, że nie jesteśmy oderwani, nawet jeżeli nie utrzymujemy kontaktu z rodziną, jesteśmy skonfliktowani, etc., to tak czy siak przyjdzie ten moment, w którym zostaniemy w jakiś sposób zmuszeni do kontaktu i przywrócenia siebie do jakiejś właśnie sieci powiązań, czy to krwi, czy miłości i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo subtelnie i ładnie przedstawione. I to chyba jest po prostu taki znak firmowy tego reżysera. W sposób delikatny mówić o ciężkich rzeczach. Bardzo mi się podobało też to, że strasznie dużo poświęca się w tym filmie jedzeniu. I wydaje się, że to spożywanie w jego filmie jest jakąś metodą na wyciszenie się. Po prostu reżyser skupia się na takim łapaniu tego, co najładniejsze w codzienności, a tym na przykład jest właśnie spożywanie posiłków. I dzięki temu wprowadza nas w taki stan takiego bezczasu, czyli tego, że nie zauważamy, jak życie upływa, bo skupiamy się na małych rzeczach, ale to daje w jakiś sposób ukojenie i właśnie to wspomniane wyciszenie.
Jest wiele scen, które właśnie tak celebrują zwykłą codzienność. Sceny jedzenia oczywiście do nich należą, ale jest też taka scena, chyba moja ulubiona scena w całym filmie, w której Suzu, czyli właśnie ta młodsza siostra, razem ze swoim kolegą ze szkoły, jadą na rowerze po alei, wzdłuż której rosną wiśnie i te wiśnie są akurat w stanie rozkwitu. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że ta scena jest tym filmem w pigułce, mianowicie z wychwyceniem takiego momentu, drobnego momentu radości i ukazaniem, jak w danym momencie na twarzy postaci widać tylko i wyłącznie przeżywanie tej chwili, nic więcej. Ona jest w tym konkretnym momencie, to jest scena klisza w zasadzie, nie? Jeżeli się nad tym zastanowić tak szerzej, no bo radość wynikająca z tego, że kwitnąca wiśnia jest piękna, no to nie jest jakaś najbardziej rewolucyjna myśl na świecie. Ale jednocześnie, kiedy już jesteśmy przyzwyczajeni do tego powolnego tempa, do tego takiego brania z dobrodziejstwem inwentarza wszystkiego, co przynosi życie, to takie drobne chwile radości są właśnie tym, co tworzy ten film. Tak samo sceny związane na przykład z otwieraniem wina śliwkowego upędzonego przez babcię 100 lat wcześniej, albo sceny, podczas których dziewczyny po prostu siedzą sobie w tym domu przy otwartym oknie i rozmawiają na tematy jakieś takie zupełnie błahe. Czy też jedna z ostatnich scen w filmie, w której one wychodzą sobie na taras i tam zapalają sztuczne ognie. To jest bardzo ważne, żeby przyzwyczaić się do tego tempa i przyzwyczaić się do sposobu, w jaki nam opowiada swoją historię Koreeda. W momencie, w którym już faktycznie wejdziemy na ten sam, powiedziałbym, że poziom wrażliwości, co on, wtedy niemalże każda scena w naszej młodszej siostrze jest takim małym arcydziełem, taką małą celebracją prostych rzeczy. I to chyba jest powód, dla którego nasza młodsza siostra jest jednym z moich absolutnie ulubionych filmów w ostatnich latach, ponieważ kino to nie jest medium, które lubi zwykłość. Kino lubi przedstawić historie, w których następuje coś niesamowitego, coś, co nie jest w żaden sposób związane z naszym codziennym życiem. No, eskapizm wymaga odejścia od tego, od czego się ucieka. Koreeda tego nie robi. Koreeda w żaden sposób nas tutaj eskapizmem nie częstuje i on raczej daje nam więcej tego, co już znamy, tylko przedstawia to w taki sposób, że jest to w stanie zmienić perspektywę człowieka chociażby na własne życie, co jest już pewnym levelem hard, jeżeli chodzi o kino.
To wszystko nazwałbym chyba takim zachwytem nad trwaniem, ale muszę przyznać, że w pewnym momencie trochę denerwujący był ten brak napięcia, ponieważ absolutnie wszelka dynamika zdarzeń została ukryta, co powoduje, że film jest niełatwy i naprawdę wymaga tego, żeby być w dniu, kiedy się będzie go oglądać, wyspanym, wyciszonym i nastawionym na doświadczenie, które wcale nie będzie wybuchowe ani dramatyczne, po prostu będzie wymagało kontemplacji.
Ze swojej strony skończę chyba myślą, że nie jest łatwe nakręcić taki film, to znaczy zawsze istnieje duże ryzyko, że kiedy się opowiada historię prostą i historię, która niejako mówi nam, żebyśmy w pewien taki zdystansowany, chłodny, ale też spokojny patrzyli na wszystkie najmniejsze rzeczy w życiu, to istnieje ryzyko popadnięcia w paulokoelizm. Na szczęście nic bardziej mylnego. Koreeda jest wybitny, jeżeli chodzi o przedstawianie właśnie takich prostych rzeczy. Nie czujemy w żadnym momencie, że ktoś nas prowadzi przez new age'ową drogę do szczęścia. Wręcz przeciwnie, jest to bardzo spokojne, pozytywne, niedydaktyczne zupełnie doświadczenie.
Na pewno niedydaktyczne, ale na pewnym poziomie oczyszczające chyba.
Tak, zdecydowanie. No to dobrze, nie wiem jak ty, ale ja dałbym naszej młodszej siostrze 9 kadzidełek na 10.
Przychylam się do tej oceny. Warto ten film zobaczyć. Jest na VOD.pl. Polecamy.
To wszystko na dziś. Słyszymy się za tydzień. A mówili do Was
Dawid Lesiak
i Dawid Bartodziej.
Cześć.